cała patrystyka i ikonografia wschodnia, interpretując tę scenę chrztu Jezusa w Jordanie, zawsze wskazywała na to, że Jezus nie potrzebował chrztu, bo przecież nie popełnił żadnego grzechu, żeby musiał być z niego oczyszczony. Jezus dlatego zgodził się na chrzest Janowy, żeby być znakiem dla nas, że to my tego chrztu będziemy potrzebować. Ale również po to zanurzył się w wodach Jordanu, żeby je uświęcić, żeby od tego momentu każda woda używana w sakramencie chrztu stała się widzialnym znakiem łaski, która nas oczyszcza i przemienia. Dlatego też dzisiaj, obchodząc to święto chrztu pańskiego, tak naprawdę powinniśmy najpierw zwrócić uwagę na nasz własny chrzest, żeby dzisiaj Chrystusowi podziękować za tę łaskę, bo nie ma ważniejszego wydarzenia w naszym życiu, jak właśnie chrzest, dzięki któremu staliśmy się chrześcijanami. Ta łaska chrztu nie jest jednorazowym momentem. Choć zwykliśmy mówić, że kiedyś zostałem ochrzczony, to raczej trzeba mówić, jestem ochrzczony, bo to jest rzeczywistość, która ma dotyczyć całego naszego życia od tego momentu, w którym zostało przez sakrament zainaugurowane to życie łaski w nas. Po co w ogóle ten chrzest nam był potrzebny? Są trzy racje, dla których konieczne było, żebyśmy przyjęli chrzest. Po pierwsze, i to wydaje się być najbardziej oczywiste, potrzebowaliśmy chrztu ze względu na grzech pierworodny, z którym się rodzimy. Może patrząc na malusieńkie dziecko, które jest przynoszone do chrztu, nie widzimy w nim specjalnie grzesznika, raczej jakąś niewinną istotkę, taką kochaną i słodziutką. I trudno nam sobie uzmysłowić, że ten człowiek najbardziej w świecie potrzebuje oczyszczenia z grzechu. Ale właśnie z taką kondycją się rodzimy. Przychodzimy na świat w bardzo dramatycznych okolicznościach naszego życia, kiedy najbardziej w świecie potrzebujemy przejść ze stanu grzechu do stanu łaski. Święty Tomasz z Akwinu, jak szukał jakiejś analogii w świecie, żeby móc powiedzieć, jak to jest niezwykła przemiana, to przejście ze stanu grzechu do stanu łaski, to stwierdził, że nie istnieje nic takiego, co by było adekwatne, żeby o tym opowiedzieć. Ale jeżeli już mielibyśmy cokolwiek znaleźć, z czymkolwiek to porównać, to mówi, to przejście takie jak między nieistnieniem a istnieniem. Przepaść, jaka istnieje między czymś, co nie istniało w ogóle, a nagle zaczęło istnieć, jest tak samo wielka, jak między życiem w grzechu, a życiem w łasce. Dlatego to jest pierwszy powód, dla którego potrzebowaliśmy chrztu. Przejście z grzechu do życia w łasce. Ale potrzebowaliśmy też chrztu ze względu na to, żeby w ogóle mogła zaistnieć możliwość komunikacji między nami a Bogiem. I to w dodatku takiej komunikacji, która jeszcze jest bliskością, doświadczeniem jakiejś intymności w tej relacji, zamieszkaniem Boga w nas. My też ze względu na naszą formację chrześcijańską nie bardzo widzimy problem w tym, żeby w ogóle z Bogiem się jakoś komunikować. No przecież to jest tak oczywiste i naturalne, że Bóg wchodzi w relacje z nami, że już nas to jakoś nie zdumiewa. Ale starożytni wiedzieli i czuli jakoś znacznie głębiej, że przepaść między stworzeniem a Bogiem, który jest Stwórcą, jest tak wielka, tak nieprawdopodobna do pokonania, że to się w głowie nie mieści, żeby stworzenie mogło wejść w jakąś intymność ze Stwórcą. Cały Stary Testament na różne symboliczne sposoby próbował powiedzieć o tej różnicy natur, tak wielkiej, że kiedy tylko człowiek spróbowałby zobaczyć Boga, to natychmiast padłby martwy. I znów Tomasz z Akwinu mówi, że wyobrażanie sobie bliskości stworzenia i Stwórcy ze względu właśnie na tę różnicę ontologiczną, tę przepaść między tymi różnymi od siebie naturami jest tak wielka, jakbyśmy sobie próbowali wyobrazić przyjaźń kartki papieru i ognia. Kiedy kartka papieru próbowałaby wejść w bliskość z ogniem, zostałaby pochłonięta ze względu na różnicę natur. To samo by się stało z nami, gdybyśmy próbowali wejść w bliskość z Bogiem. Dlatego sam Bóg wymyślił taki pomost komunikacyjny, taki sposób, żeby wejść z nami w intymność i bliskość, a równocześnie, żeby nas ta bliskość boskiej natury nie pochłonęła, ale przemieniła. Ten pomost, ten most, którym Bóg przychodzi do naszych serc, nazywamy właśnie łaską. Łaską uświęcającą. To drugi powód, dla którego potrzebowaliśmy chrztu. I w końcu trzeci jest związany z tym, że Bóg nie tylko chce z nami się jakkolwiek komunikować, nie tylko chce wybaczyć nam nasze grzechy, ale chce nas do siebie upodobnić. Chce nas uczynić swoimi dziećmi, które będą obrazem i podobieństwem tego, kim jest On sam. Tradycja wschodnia nie będzie się bała używać słowa przebóstwienie. Bóg chce nas uczynić uczestnikami swojej boskiej natury. Po to Syn Boży stał się człowiekiem, żebyśmy my mogli stać się Bogiem przez łaskę, przez uczestnictwo w Chrystusie. Taki amerykański biblista, teolog Scott Hahn w jednej ze swoich książek opisał to takim trochę zabawnym przykładem. Mówi, że najczęściej, kiedy słyszymy słowo zbawienie, to słyszymy w nim właśnie odpuszczenie grzechów. Ale odpuszczenie grzechów to nie wszystko, co się kryje w łasce zbawienia. To dopiero początek. Trochę jakbyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, w której człowiek za swoje złe postępowanie zostaje skazany wyrokiem śmierci. Oczekując na ten wyrok w celi śmierci, dowiaduje się, że jest też śmiertelnie chory. Na nieuleczalną chorobę nie ma dla niego żadnej szansy. Ale wtedy dostaje wiadomość, że prezydent postanowił go ułaskawić. Jego wyrok skazujący został przekreślony. Może wyjść na wolność. Trudno mu się tym cieszyć, no bo i tak jest śmiertelnie chory. Niedługo jego życie się zakończy. Wtedy dowiaduje się, że ten prezydent wyłożył potężne pieniądze na cudowne lekarstwo, które uzdrowi go i uratuje mu życie. Będzie uratowany też ze swojej choroby. Ale jeszcze trudno mu się ucieszyć, bo ze względu na swoje postępowanie, na te okoliczności życia, stracił jakiekolwiek relacje, stracił wszystko, nie ma do czego wrócić. Wtedy dowiedział się, że prezydent postanowił go adoptować i uczynić swoim dzieckiem. I zaproponował mu mieszkanie w swoim własnym domu, a w końcu nawet dowiedział się, że jest jedynym jego spadkobiercą i cały majątek należy do niego. I Scott Hahn komentuje cały ten przykład, mówiąc: to jest tak absurdalne i tak abstrakcyjne, że nikt by z nas o czymś takim w ogóle nie pomyślał. O tym mógł pomyśleć tylko Bóg, który z nami to zrobił. Darował nam wyrok, uzdrowił nas ze śmiertelnej choroby, jaką jest grzech. Uczynił nas swoimi dziećmi. Zaprosił do życia w swoim domu. Uczynił nas dziedzicami, spadkobiercami całego swojego dziedzictwa. Zbawienie i łaska chrzcielna to coś znacznie więcej niż tylko wybaczenie grzechów, choć i to byłoby coś niesamowitego. I dzisiaj, obchodząc to święto chrztu pańskiego, ale też myśląc o naszym własnym chrzcie, warto jeszcze usłyszeć jedną rzecz. Te słowa, które Chrystus usłyszał wypowiedziane w momencie zanurzenia w wodach Jordanu. Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Słowa, które podnoszą, które nadają tożsamość, które sprawiają, że człowiek może być szczęśliwy, bo jest kochany. Pewnie każdy z nas ma jakieś takie doświadczenie ze swojego życia, kiedy usłyszał swoje imię tak wypowiedziane, że w tym sposobie wypowiedzenia tego imienia usłyszał i poczuł się kochany. Bo Bóg dzisiaj każdemu z nas chce powiedzieć, jak bardzo nas kocha. Pamiętam, jak mnie kiedyś bardzo uderzyło, jak czytałem książkę takiego francuskiego biochemika Jacques Monod, który stwierdził w swoich badaniach genetycznych, za które skądinąd otrzymał Nagrodę Nobla, że analizując z punktu widzenia naukowego prawa, według których działa ewolucja i rozwój genetyczny, musimy dojść do dwóch dość brutalnych wniosków. Po pierwsze, że jesteśmy czystym przypadkiem i to tak nieprawdopodobnym, że wygranie szóstki w totolotka to jest żaden problem w stosunku do prawdopodobieństwa zaistnienia życia i człowieka. Jesteśmy niczym więcej jak losem na loterii. A po drugie, według jego badań, taka prosta zasada genetyczna przekazywania właśnie genotypu jest taka, że zasadniczo mechanizmy są dość konserwatywne. Każdy przekazuje dokładnie ten sam projekt, którym jest. 1:1, 1:1. A w wyniku błędów w tym przekazie następuje to, co można by było nazwać rozwojem genetycznym, istnieniem nowych gatunków, aż w końcu zaistnieniem człowieka. I jego wniosek jest taki. Oprócz tego, że jesteśmy losem na loterii, to jesteśmy po prostu konsekwencją kumulacji błędów. Nie wiem, czy myślicie w sposób taki o sobie, ale nawet jeżeli cokolwiek i ktokolwiek w życiu sprawił, że zaczęłaś o sobie myśleć, że jesteś szczęśliwym przypadkiem, bo nikt i nic nie chciało twojego istnienia i że jesteś tylko wynikiem błędu, który jakoś zaistniał w świecie, to dzisiaj Bóg Ojciec, tak jak swojemu Synowi w scenie Jordanu, chce powiedzieć: jesteś chciany, jesteś chciana, jesteś kochany i jesteś kochana. I to nie jest przypadek, że jesteście na tym świecie. To jest owoc miłości odwiecznej i na wieki. Jak byłem malutkim dzieckiem, to zgubiłem się na cmentarzu Grębałowskim w czasie Wszystkich Świętych. Pamiętam ten moment bardzo dobrze, mimo że z tego okresu życia naprawdę niewiele rzeczy pamiętam, ale to było wydarzenie tak mocno emocjonalnie, że jakoś się głęboko zapisało. Szedłem z rodzicami, a nagle nie było rodziców. Zostałem sam, w tłumie ludzi. Nerwowo szukałem, rozglądałem się, gdzie oni są. I po dość długim momencie czasu w końcu usłyszałem najpierw tylko jeden znajomy mi głos. Krzysiu, Krzysiu, moja mama wołała. Mamy nie widziałem, jest o głowę niższa od taty. Usłyszałem głos mamy i zobaczyłem tatę. I się wtedy rozryczałem. Ale w tym Krzysiu była kwintesencja całej miłości moich rodziców, którzy mnie nie zostawili, którzy mnie szukali, którzy dali mi przeświadczenie, że jestem chciany, kochany i zawsze mnie będą szukać, jakbym się zgubił. Ta miłość rodziców, choć jest piękna, jest tylko bladym odblaskiem miłości Boga, który cię chce, który cię kocha, który cię zawsze znajdzie. Amen.